Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism.
Tu Mówi Pism, a ja nazywam się Tomasz Zając i jestem analitykiem do spraw Unii Europejskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Witam Państwa w kolejnym odcinku Fokusa, czyli naszego cotygodniowego podcastu, w którym rozmawiamy z analitykami i analityczkami naszego instytutu na wybrane przez nich tematy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o problemach związanych z wodą w państwach arabskich, a moją gościnią jest Sara Nowacka, która w naszym instytucie zajmuje się właśnie państwami arabskimi. Cześć, Saro.
Cześć, Tomku.
Sarę możecie też kojarzyć jako współprowadzącą nasze podcasty Tu Mówi Pism. To już jest któraś taka odsłona tych naszych rozmów, więc skończyły mi się żarty na temat tego, że się zamieniamy się miejscami za barem, czy że chcesz mnie zapytać, więc tym razem to będzie odsłona po prostu super poważna, bez tego rodzaju żartów. Na samym początku taką jedną rzecz chciałem powiedzieć, tudzież ogłosić. Mianowicie znają zapewne Państwo Sarę jako analityczkę naszego Instytutu do Spraw Państw Arabskich, która występuje w mediach i publikuje różne ważne teksty na naszych stronach, ale chciałem tutaj dodać, że oprócz tego, że jest tą analityczką i wykonuje te analityczne zadania, to dodatkowo jest też doktorantką w Polskiej Akademii Nauk i właśnie naukowo zajmuje się tą kwestią, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Więc chciałem te informacje tutaj Państwu podać, żebyście wiedzieli, że tą ekspercką wiedzę Sary należy przemnożyć jeszcze przez ten warsztat naukowy. To zgadza się, Sara, potwierdzasz, tak?
Tak, tak. Czuję, że mój autorytet został podbudowany.
I o to chodziło. I dokładnie o to chodziło, więc tutaj naprawdę mamy ekspertkę do kwadratu w temacie spraw wodnych w państwach arabskich, więc bardzo się cieszę, że o takim problemie, który, no nie oszukujmy się, nie jest zbytnio eksponowany w mediach polskich czy nawet innych, będę miał okazję porozmawiać. Nie przedłużając, Saro, napisałaś niedawno ciekawy tekst do Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego, czyli takiego czasopisma, które jako pism wydajemy, na temat, który jest przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy. I chciałbym ją zacząć właśnie od takiego konkretu historycznego, który znalazłem w tym tekście. Przenieśmy się na Bliski Wschód, do Rzecza Wód Jordanu i chciałem cię zapytać, czym był plan Johnstona i jaki miał wpływ na kwestie dotyczące właśnie wody w tym regionie.
No tak, to jest myślę ważny punkt początkowy, żeby w ogóle rozmawiać o tym, jak wyglądają relacje wokół rzeki Jordan. No i to też trochę być może jest temat tak na czasie, w taki nieoczywisty sposób, dlatego że on się też nierozerwalnie łączy z kwestią palestyńską. Plan Johnstona to taka jest robocza nazwa planu, który właśnie, jego pierwotna wersja została stworzona przez Stany Zjednoczone. I to był taki pomysł, jak wszystkie państwa, które leżą w dorzeczu Jordanu, czyli jest to Jordania, Liban, Syria, Palestyna, no i Izrael, mogą wspólnie zarządzać tą rzeką tak, żeby czerpać z niej jak najwięcej korzyści takich, powiedzmy, finansowo czy też zasobnych, tak, dla produkcji żywności, energii i tak dalej. Jakby takim bezpośrednim bodźcem do stworzenia tego planu były dwa pomysły rozwojowe, które były ze sobą sprzeczne. Jeden powstał jeszcze przed powstaniem państwa Izrael. Został stworzony przez organizacje syjonistyczne i zakładał właśnie przekierowanie rzeki Jordan w stronę pustyni Negev. A drugi stworzyła wówczas jeszcze Transjordania, który również zakładał budowę tamy i różnych kanałów, które miały gdzieś tam z kolei w drugą stronę przekierować wodę na rzecz przede wszystkim nawadniania pól i produkcji żywności. Te plany dwa jednocześnie byłyby niemożliwe do utworzenia, więc Stany Zjednoczone, obserwując rozwój wydarzeń, stwierdziły, że no to jest jakby potencjał jakiegoś konfliktu tutaj poważnego. No i żeby jakoś te interesy pogodzić, stworzyły właśnie taki plan, który można powiedzieć właśnie od takiej strony społeczno-ideologicznej z kolei dosyć mocno był tak umiejscowiony w tym liberalnym podejściu w ogóle do gospodarki, które trochę opierało się też na tym, że takie rzeczy związane właśnie z zasobami, jakimś ich efektywnym wykorzystaniem powinny być takie niepolityczne i powinny być takie właśnie oparte na technologicznej ekspertyzie. I jakby ta jednostka właśnie dorzecza, która przekracza granice wielu państw, bo większość zasobów wodnych, takich właśnie wód powierzchniowych na świecie w ogóle to są zwykle wody, które dzielą ze sobą różne państwa. No więc właśnie uznano, że ta jednostka jakby dorzecza jest taka naturalna i taka technologicznie to się wszystko zgadzało, więc stworzono ten plan. No i specjalny wysłannik prezydenta wówczas Eisenhowera pojechał na Bliski Wschód negocjować właśnie ze wszystkimi państwami dorzecza Jordanu na temat wdrożenia tego planu. Oni oczywiście przedstawili swoje kontrpropozycje i kontrpropozycja Izraela w zasadzie no, była dosyć ciekawa, powiedziałabym, może, że troszkę arogancka. Znaczy, no jeszcze nie Izraela, tak? Ale ona na przykład zawierała takie pomysły jak włączenie w ogóle do tego planu też zarządzania rzeką Litani, która leży no, dzisiaj całkowicie na terytorium Libanu i w ogóle nie jest połączona z rzeką Jordan. No ale Izrael, znaczy wówczas organizacje sionistyczne miały taki pomysł, że być może w ogóle uda im się stworzyć państwo, które będzie sięgało do rzeki Litani. No więc przygotowywali się chyba trochę na to, żeby jednak mieć wpływ na to, co się z tą rzeką dzieje.
No właśnie, bo to chyba takie bardzo perspektywiczne, prawda, że oni już, pamiętam z twojego tekstu właśnie, że to jest tak, że oni się spodziewali, że tam będzie bardzo jakby dużo osób i że ten stan wody nie będzie wystarczający, tak, żeby dla wszystkich tej wody wystarczyło, więc też bardzo takie perspektywiczne.
Tak, tak, no to w ogóle wychodzili właśnie z takiego założenia, że no jednak spora część tego państwa będzie na pustyni, a z kolei takie ideologiczne zaplecze organizacji sionistycznej dosyć często zasadzało się na takim właśnie odejściu od tej koncentracji ludności żydowskiej w miastach, jak to było w Europie, bo to jakby też się wiązało z jakimś uciemiężeniem Żydów w Europie. Więc właśnie, żeby powrócić tak trochę bardziej do natury, produkcji żywności i tak dalej. No zresztą cały początek państwa Izrael, czyli te wszystkie kibuce i tak dalej, trochę to odzwierciedla. No więc właśnie jak tą pustynię tutaj zamienić w taki żyzny jakiś kawałek ziemi? No stąd był właśnie pomysł na tą wodę. No i wracając do tego planu Johnstona, państwa arabskie z kolei zaproponowały swoją wersję wydarzeń, gdzie no i na przykład takim punktem spornym właśnie było to, że tak jak Izrael chciał do tej rzeki Litani, to w ogóle też jakby nie włączał w ten plan Libanu, to tutaj powstała druga wersja, że no jednak po pierwsze no Liban, po drugie oczywiście znacznie wyższe ilości wody miały trafić do Jordanii. Johnston jakoś zdołał wypośrodkować to wszystko na tyle, że pierwotnie dostał jakieś taki no, wstępne potwierdzenie czy wstępną zgodę na to, żeby taki plan utworzyć, ale ostatecznie nikt nie podpisał żadnego dokumentu. I no, mówi się, że z jednej strony to była porażka tych negocjacji, ale z drugiej strony do dzisiaj często jest tak, że jeżeli dochodzi do jakichś sporów tam, gdzie to zarządzanie wodą między państwami w dorzeczu Jordan jest jeszcze nieuregulowane, to przywódcy czy rządy powołują się właśnie na to, że no ale jak to, przecież jakby pozostajemy w prawie, bo tak było też w tym właśnie pierwotnym planie Johnstona, więc tak powiedzmy nieformalnie stało się to jakimś tam punktem odniesienia.
No właśnie, takie dziedzictwo. A to ciekawe, bo pamiętam też, że piszesz w tym swoim tekście, że w ogóle też powoływanie się, że państwa arabskie starały się nie powoływać na ten plan, żeby nie zostało to uznane jako legitymizowanie istnienia państwa Izrael, prawda?
Znaczy finalnie po prostu to był ważny argument, dla którego oni się w ogóle na niego nie zgodzili, tak, że Syria wówczas chyba taka była najbardziej, powiedzmy, niechętna jakimkolwiek negocjacjom z Izraelem i wręcz jakby była, popierała bardzo organizacje też palestyńskie w takiej narracji czy retoryce dążenia jednak do kontynuacji jakiegoś konfliktu zbrojnego z Izraelem, bo te negocjacje toczyły się w latach 50., tego chyba nie powiedziałam. To może jest ważne właśnie dla kontekstu. A z drugiej strony były państwa arabskie takie jak Egipt, które może nie są w dorzeczu Jordanu, ale z racji ich wówczas takiej istotnej roli politycznej były włączone w cały ten proces, które raczej sprzeciwiały się temu, żeby no teraz tutaj jakoś szczególnie dozbrajać Palestyńczyków i ponownie wchodzić w jakieś działania zbrojne przeciwko Izraelowi. Więc no, mieli taki pomysł, żeby jednak podpisać jakiekolwiek porozumienie. No ale finalnie to się nie udało, bo jednak no, przeważyła ta narracja, że no jak to byłoby dokładnie tak jak powiedziałeś, uznanie państwa Izrael, a my się przecież na to na razie nie godzimy.
To dziękuję Ci za ten krótki rys historyczny. Chciałem właśnie, żebyśmy zaczęli od takiego konkretu, tego właśnie, czy było to prawo Izraela do wód Jordanu, bo to myślę stanowi jakieś takie dobre odbicie do współczesności. I żeby pokazać, tak, że wydaje mi się, że no, to jest może oczywiste, tak, ale dla takiego europejskiego odbiorcy to jest w ogóle jakaś abstrakcja, tak, że woda w ogóle jest jakimś tutaj dobrem politycznym, tak, że woda może być polityczna, że to jest jakaś taka kwestia, która ma jakieś takie przełożenie właśnie nie tylko ekonomiczne, ale właśnie polityczne. Cytujesz w swoim tekście badania Pacific Institute z 2023 roku, które wykazały, że liczba sporów o dostęp do wody wzrosła z około 20 rocznie w pierwszych latach tego wieku, do nawet takich nisku kilkuset, tak? Tam 200, od 75 do 225 w latach 2015-2019. Mhm. Więc ten skok no, jest ewidentny. Więc widzimy, że ta kwestia nabiera coraz większego znaczenia. W związku z tym, czy mogłabyś nam, rozumiem, że tego jest dużo, ale podać jakieś takie kilka wybranych przypadków, które według ciebie są interesujące. Mhm.
To może tak. To, co jest szalenie ciekawe i to też jakby instytut, o którym wspominasz, też często na to zwraca uwagę i zresztą w ogóle wiele bardzo instytutów, to to, że my się koncentrujemy często na takim spojrzeniu na te konflikty o wodę, że one są jakby międzynarodowe, tak? Albo że w ogóle grozi nam taka tutaj właśnie wojna między państwami o wodę. A jednak badacze wskazują, że większość konfliktów i w ogóle jakiejś przemocy, która się wydarza w związku z wodą, to wydarza się na poziomie państwowym, to znaczy wewnątrzpaństwowym, tak? Między jakimiś różnymi grupami. Dotykalnym dosyć przykładem właśnie, jak to jest mocno skomplikowane, mogłaby być nawet wojna domowa w Syrii. I tutaj jakby ja jestem bardzo daleka od tego, żeby powiedzieć, że ona się wydarzyła z powodu wody, ale woda była bardzo ważnym czynnikiem, który wpłynął na to, w jaki sposób właśnie potoczyły się dalsze jakieś polityczno-społeczne wydarzenia, problemy i wyzwania
to
w
jak,
tym kraju.
Jak mogę tylko dodać, bo to też było, przerażam, że się tak cały czas powołuję na ten twój tekst, ale on bardzo ciekawy był i zachęcam do przeczytania go, ale pamiętam, że tam też podajesz właśnie taką informację, jak ta woda bywa w tle takich właśnie wydarzeń z pierwszych stron gazet czy tam z podręczników historii. I piszesz, że chociaż nie ma bezpośrednich dowodów na to, że woda była przyczyną tego konfliktu, ale jeżeli chodzi o wojnę sześciodniową Izrael, to że jakby można gdzieś tam dowodzić, że ona była tym istotnym czynnikiem, który jakby doprowadził, tak, do tego, co tam się wydarzyło.
Ona może częściowo była czynnikiem, tak, to prawda, a przede wszystkim jakby koniec, zakończenie tej wojny zupełnie zmieniło sytuację i kontrolę, powiedzmy, tych zasobów wody w obrębie rzeki Jordan, bo no, Izrael znacznie zwiększył swój dostęp i właśnie swoje możliwości kontroli, przede wszystkim zajmując wzgórza Golan i nawet jakby też nie fizycznie, ale też tak powiedzmy pośrednio mając zasięg wzrokowy, że tak powiem i widząc co się dzieje z innymi tam rzekami, które wpływają do rzeki Jordan. To powiem tutaj szybko o tej wojnie w Syrii i wrócę do tego, bo to też jest bardzo ciekawy przykład, bo o wojnie w Syrii właśnie się często tak mówiło, że zanim do niej doszło przez, no niektórzy podają, że nawet około dekadę trwała w Syrii susza, która sprawiła, że po prostu bardzo wielu ludzi przeniosło się z regionów wiejskich do miast, gdzie nie bardzo była praca i te warunki życia też nie były zbyt dobre. Odcięli się też od takich swojego takiego zaplecza rodzinno-społecznego. No ale przede wszystkim właśnie znaczne pogorszenie standardów życia i brak dostępu do pracy przy jednoczesnym właśnie wzroście i koncentracji no, młodych mężczyzn i tak dalej sprawił, że to wywołało bardzo dużo napięć społecznych. No i tak jak mówię, to nie jest jedyna przyczyna, bo oczywiście nie da się zaprzeczyć brutalności reżimu Asada, którą widzimy niestety do dzisiaj i ona miała ogromne znaczenie przy tym, co się wydarzyło. No ale właśnie jakby woda stała się jednym z czynników, który wpłynął na taką zmianę w ogóle powiedzmy krajobrazu społecznego w tym kraju. A wracając właśnie do efektu wojny sześciodniowej, to mieliśmy, ja się troszeczkę tym zajmowałam bardziej właśnie kiedyś na uczelni, w 2002 roku doszło do takiego, no może trochę pomniejszego konfliktu, ale z groźbą powiedzmy jakiejś większej wojny, czy właśnie większych takich działań kinetycznych. Wówczas, to było 2 lata po tym, jak Izrael wycofał się z Libanu. To jest o tyle ważne, że Izrael do 2000 roku okupował południowy Liban. Właśnie tam mniej więcej do miejsca, gdzie przepływa rzeka Litani. No i kiedy on się wycofał, no to wiadomo, że te terytoria, które tam zostały, zamieszkały głównie przez szyitów i kontrolowane przez Hezbollah, bardzo wrogi Izraelowi, no były tak infrastrukturalnie dosyć mocno zacofane. Zawsze były, w sensie zawsze ta społeczność szyicka właśnie tam do lat powiedzmy 2000 późniejszych była taką grupą, powiedziałabym, najbardziej wykluczoną w Libanie. No i powstała wówczas taka Rada Południowa, która miała zająć się odbudową tego regionu i umacnianiem go. Ona też oczywiście była kontrolowana przede wszystkim przez szyickie partie bardzo nieprzychylne Izraelowi. No i oni stworzyli taki projekt. To w zasadzie była taka mała pompa, która miała doprowadzić więcej wody z takiego źródła Łazani, które potem wpływa z kolei do rzeki Hasbani, która wpływa do rzeki Jordan. No i następnym państwem, które jakby dostaje bezpośrednio tą wodę, jest Izrael. No i oni tą pompę postawili, A sytuacja tak właśnie z perspektywy tego, co kto mógł kontrolować, wyglądała tak, że żołnierze izraelscy stacjonowali w miejscu, z którego oni bardzo dobrze widzieli, jakby co się dzieje na tym, w tym małym miejscu, na tej małej rzeczce. No i jak zobaczyli tą pompę, to stwierdzili, że nie godzą się na takie jednostronne tutaj działania ze strony Libanu, a szczególnie oczywiście w momencie, w którym tworzy te działania instytucja potencjalnie wroga Izraelowi. I zagrozili wojną. Na to oczywiście zareagowały Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Francja i jakieś takie bardzo intensywne działania negocjacyjno-mediacyjne się wydarzyły. Ale co ciekawe, no zjechało się wielu ekspertów zajmujących się właśnie wodą i powiedzieli, no ale skąd w ogóle taka wielka groźba, tak? Ta pompa jest mała i ona rzeczywiście widać ewidentnie, że jej zadaniem jest po prostu doprowadzenie więcej wody do różnych wsi po to, żeby ludzie mieli zwyczajnie wodę w kranach. I cała ta reakcja została dosyć jednogłośnie uznana za absolutnie nieproporcjonalną do skali działań w Libanie. No ale jakby nie udało się w ogóle wypracować żadnego porozumienia. No i tutaj też Syria, która wówczas miała dosyć dużą kontrolę nad polityką Libanu, powiedziała, że no ona się też nie godzi znów na żadne jakieś tutaj poważne negocjacje bezpośrednio między Libanem a Izraelem, no bo to znowu mogłoby wskazywać na uznanie państwa Izrael, którego przecież nie uznajemy i nie będziemy uznawać i tak dalej, więc finalnie sprawa trochę utkwiła w martwym punkcie, aż po prostu przyszły deszcze jesienno-zimowe kolejnego roku i zakończyły właśnie taką krótszą suszę i w zasadzie Izrael wycofał się z tych swoich, tak nic nie mówiąc, po prostu jakby sprawa gdzieś tam się rozwiała.
Temat umarł po prostu.
Temat tak. Po prostu umarł i uznano, że to już nie jest w ogóle groźne, ta pompa sobie tam dalej jest, istnieje, no i oczywiście nic się oczywiście nie stało, no ale jakby Izrael bardzo chciał mocno pokazać, że takie jednostronne działania tutaj się
tak,
nie
ale
wydarzą.
To super, że o tym opowiedziałaś, bo to jest właśnie taki obszar, o którym ja nie mam za dużo pojęcia i wydaje mi się mega ciekawy, że to jest taka kwestia, która rozpala tutaj, prawda, wyobraźnię tych decydentów i polityków, że tutaj Unia Europejska się włącza, Stany i Francja, bo ktoś postawił pompę. I cieszy mnie, że podałaś taki przykład, ponieważ kolejna rzecz, o którą chciałem cię zapytać, jest w jakiejś mierze analogiczna, tylko w skali razy 100. Mianowicie chciałbym cię zapytać o budowę w Etiopii, Tamy, na Nilu Błękitnym, czyli na głównym dopływie Nilu. My w piśmie pisaliśmy też o tym, Jędrzej Czerap napisał taki bardzo ciekawy biuletyn na temat konfliktów wokół tej Tamie, przeciwko której protestuje Egipt. Ponieważ to właśnie, jeżeli popraw mnie, jeśli się mylę, no ale wygląda to właśnie tak, że Etiopia postawiła taką pompę, a raczej Tamę i doprowadza to do tego, że po prostu dużo mniej tej wody jest dla Egiptu, który jest w dalszym biegu tej wody. I to jest w ogóle dla mnie też bardzo ciekawy taki kazus, no nie wiem, tutaj prawniczy, tak, że ta woda przepływa teoretycznie przez ich terytorium, więc jakieś tam mają ograniczone prawo coś z nią robić, no ale jakby nie są jedynymi beneficjentami tej wody i muszą też myśleć o tych, którzy w dalszym biegu. Więc czy możesz opowiedzieć nam trochę więcej o tej sprawie?
No to jest w ogóle też tym ciekawsza sprawa, że bardzo długo było tak, że Egipt miał w zasadzie monopol na decydowanie o tym, co się dzieje z Nilem, pomimo tego, że jest ostatnim państwem, gdzie wody Nilu trafiają. Ale był w Afryce, był bardzo długo państwem, które trochę nie miało konkurencji, jeżeli chodzi o siłę polityczną, ekonomiczną i tak dalej. I on często się w ogóle przy tej swojej krytyce tam w Etiopii powoływał na dawne bardzo umowy z czasów częściowo kolonialnych, później jeszcze pokolonialnych, które właśnie dawały mu taką absolutną kontrolę nad Nilem. I tutaj też właśnie widać bardzo ten taki aspekt polityczny, bo wtedy, kiedy Etiopia ogłosiła początek budowy tej Tamy, a projekt tej Tamy jest naprawdę bardzo stary i też sięga lat 50., to był bodajże rok 2011 czy 12, kiedy w Egipcie toczyły się masowe protesty i zmieniał się reżim. Więc no też jakby Etiopia wyczuła ten słaby moment, słabość Egiptu, nadchodzącą powiedzmy słabość Egiptu i no i tak całkiem dobrze się w to wpasowała, bo rzeczywiście wówczas nie było jakby zupełnie przestrzeni politycznej na to, żeby koncentrować się na działaniach Etiopii. I później właśnie kiedy już ta Tama się rozbudowywała i tak dalej, Egipt wystosował swoje protesty. One w sumie doprowadziły nawet do tego, że nie było za bardzo zagranicznego finansowania dla Tamy, co jest trochę bezprecedensowe, bo zwykle w takich państwach, szczególnie w państwach rozwijających się, kiedy powstają takie projekty, to angażują się w nie organizacje rozwojowe, inne państwa, Bank Światowy i tak dalej.
Ale to był efekt właśnie tej presji dyplomatycznej Egiptu, że udało im się skutecznie odstraszyć właśnie organizacje międzynarodowe od pomocy?
Wydaje mi się, że z jednej strony tak, z drugiej też właśnie świadomość, że rzeczywiście ta tama może mieć trochę nieprzychylnych konsekwencji, jeżeli chodzi
to
o...
To nie jest fajnie budować tamę i zabierać wodę tym, co dalej.
Tak, no chociaż właśnie no, jest tutaj ta druga strona, tak, że Egipt w zasadzie przez lata, no nie tak bezpośrednio, ale też zabierał wodę swoim sąsiadom, czy tam, no może nie sąsiadom, ale tym państwom, z którymi dzielił rzekę, dlatego po prostu, że no rościł sobie do niej prawa, pomimo tego, że nie miał nad nią takiej fizycznej kontroli, jak ma Etiopia.
I to od razu tutaj muszę się wciąć, bo jak powiedziałeś, że nie miał prawa, to chciałem właśnie zapytać o ten aspekt prawa międzynarodowego. Mhm. Jak to w ogóle wygląda? Czy to jest jakoś uregulowane?
Tak, jest taka konwencja Narodów Zjednoczonych, która nazywa się, tak, to jest dosyć taka skomplikowana nazwa, Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie pozażeglowego użytkowania międzynarodowych cieków wodnych. Ale oczywiście nie wszystkie państwa są jej sygnatariuszami, no na przykład Izrael nie jest, więc zwykle, albo przynajmniej bardzo często, państwa, które współdzielą jakieś rzeki, podpisują ze sobą porozumienia dwustronne czy wielostronne, zależy tam ile tych państw jest. No w przypadku Nilu to jest, no już nie będę teraz zgadywać, bo nie pamiętam dokładnie tej liczby, ale no to jest bardzo dużo państw. No czy tak jak w przypadku rzeki Jordan, o której mówiliśmy, to też jest kilka państw i tak dalej. Często też się właśnie mówi o tym, że często problemem jest to, że porozumienie na przykład takie istniało między Egiptem a Sudanem, ale no już nie między Egiptem a Etiopią. No i Egipt tutaj bardzo długo właśnie ubiegał się o to, żeby Etiopia, bo największym zagrożeniem z perspektywy Egiptu było bardzo szybkie tempo wypełniania tego zbiornika, który miał powstać po wybudowaniu tamy w Etiopii. I to rodziło takie zagrożenie, że po prostu znacznie zmniejszy się ta liczba, czy ilość wody, która wpływa do Egiptu. Więc Egipt bardzo nalegał na to, żeby Etiopia jednak zmieniła swoje plany, ale koniec końców Etiopia skończyła wypełniać ten zbiornik zgodnie z planem w ubiegłym roku. No i mimo tych wielu kontrowersji i takich dyplomatycznie trudnych rozmów i tak dalej, no nic się finalnie nie wydarzyło. No i myślę, że to też właśnie bardzo dobrze pokazuje trochę taką zmianę siły politycznej, bo po prostu Etiopia dogoniła, powiedzmy sobie w cudzysłowie, Egipt i pod kątem liczby ludności, i pod kątem potencjału ekonomicznego, i pod kątem siły przebicia takiej politycznej. Egipt, umówmy się, po arabskiej wiośnie w zasadzie stracił ten status takiego państwa, do którego się idzie, jeżeli się chce rozmawiać na temat tego, co się wydarza w regionie. Tak? To bardziej się stała Arabia Saudyjska, Katar na przykład teraz, jak obserwujemy, co się dzieje w Strefie Gazy. I okej, jakby Egipt też jest często zaangażowany, ale to już nie jest takie państwo, powiedzmy, pierwszego kontaktu, tak?
To bardzo ci dziękuję, że to tak ładnie opisałaś. Rozmawialiśmy o konkretach: Izrael, Syria, teraz Etiopia i Egipt. I ta nasza rozmowa może dotychczas się skupiała na takich relacjach z góry na dół, to znaczy jakiś tam aspekt prawno-międzynarodowy, decydenci i tak dalej. Chciałem teraz odwrócić trochę tę zależność i zapytać cię, jak to wygląda właśnie od dołu w górę, to znaczy jak społeczeństwa reagują na tego rodzaju posunięcia innych państw? Czy mamy tutaj jakieś takie aspekty, które warto podkreślić?
No niestety najczęściej jest tak, że to, w jaki sposób społeczeństwo reaguje, odbija się na władzach państwa, gdzie to społeczeństwo jest, a nie na władzach tego drugiego państwa. Tutaj może przykładem z kolei byłoby to, co się dzieje w Iraku. Irak w zasadzie jest w tej chwili zupełnie na granicy suszy, to znaczy takiego absolutnego niedoboru, czy w ogóle braku wody. W dużej mierze wynika to z bardzo intensywnych działań Turcji, prowadzonych już od lat i właśnie budowie kilkudziesięciu tam na rzekach, które z Irakiem współdzieli. No ale kiedy ludzie wychodzą na ulicę, to protestują przeciwko nieefektywności władzy swojego państwa. Tak? No i oczywiście oni też krytykują politykę Turcji, to nie tak, że nie. No ale jaką oni mają, że tak powiem,
sprawczość.
Więc w tej chwili państwo irackie jest też tak słabe i podzielone, niestabilne, że też nie ma jakby żadnej siły, żeby wymusić na Turcji inną politykę. Mało tego, nawet w 2021 roku podpisano takie porozumienie, gdzie teoretycznie Turcja zagwarantowała, że zawsze Irak będzie miał tą niezbędną ilość wody, której potrzebuje. No oczywiście nie wypełnia tego, tych postanowień. One też chyba jeszcze miały być negocjowane tak finalnie. No ale znów ta siła przebicia Iraku w tej chwili jest na tyle niewielka, że no można powiedzieć, że Turcja z dużym sukcesem buduje swoją, to się tak mówi, hydrohegemonię wśród ludzi, którzy
jak
zajmują
słowo?
Się...
Jak słowo? Dużo punktów w Skrable. Hydrohegemonia.
Tak
bardzo
jest.
Fajne.
No i właśnie, że jest takim... Czyli no jest, w dużym skrócie jest państwem, które jest w stanie kontrolować dostęp i politykę na danej rzece, którą teoretycznie współdzieli z innymi państwami, tak z Syrią, z Irakiem, no ale oba te państwa, też z Iranem, ale no oba te państwa, Syria, Irak, są w tej chwili w takiej sytuacji, że no w zasadzie nawet nie wiadomo by było, kogo w sumie tutaj oddelegować do tych negocjacji. Tak?
Jasne, to na koniec chciałem cię zapytać o takie bardziej analityczne ujęcie. Sporo nam wyjaśniłaś i powiedziałaś o tym, jak wyglądają te problemy wodne w regionie. Natomiast co myślisz na takim poziomie meta, o samej debacie, o tej kwestii, ponieważ tak jak mówiłem, no śledzisz to też naukowo, dużo na ten temat przeczytałaś. Czy możesz powiedzieć, jak się zapatrujesz na kwestię tego, jak ta debata się toczy? Ponieważ no, chyba można w jakiejś mierze powiedzieć, że ona ma taki lekko alarmistyczny ton. I wiem, że chyba nie jesteś też fanką takiego ujmowania tego tematu właśnie w te takie alarmistyczne tony, że mamy tutaj tą taką opozycję, współpraca versus konflikt dotycząca właśnie tej debaty. I czy możesz powiedzieć, gdzie ty tutaj stoisz w tym sporze?
No właśnie jest tak, jak mówisz, w tym sensie, że nawet kiedy pojawiały się właśnie pomysły na rozbudowę tej tamy w Etiopii, no to było mnóstwo takich artykułów i głosów, że o, będzie wojna o wodę i tak dalej. I w ogóle często się próbuje gdzieś tam mówić o tym, że grozi nam wojna o wodę. To wynika z takich, no w sumie dosyć oczywistych rzeczy, tak? Po pierwsze, woda jest tym zasobem, którego potrzebujemy w zasadzie do wszystkiego, do naszego, każdego aspektu naszego życia. Po drugie, jest rzeczywiście tym zasobem, który nie zna granic w takim sensie politycznym, tak? I nie ma za bardzo na dzień dzisiejszy instytucji, które byłyby w stanie jakoś regulować, czy w ogóle mówić o zarządzaniu wodą właśnie w takiej jurysdykcji, jakiej ta woda teoretycznie na poziomie geograficznym operuje, tak? I nawet geografowie nie są w stanie do końca, też się toczy taka intensywna debata w ogóle, no jaką tutaj przyjąć jednostkę skali, tak? Rozmów na temat problemów związanych z wodą. Ale z drugiej strony jest taki instytut w Oregonie, który się zajmuje właśnie konfliktami o wodę i tam robi kawał dobrej roboty i oni swego czasu przeanalizowali, już teraz nie przytoczę dokładnej liczby, ale wydaje mi się, że to było ponad 1000 wydarzeń, oni to nazwali chyba interakcji bodajże, związanych właśnie ze współdzielonymi zasobami wodnymi, wody oczywiście słodkiej, tak, nie mówimy o morzu. No i wyliczyli, że z tego to tam w zasadzie może kilkadziesiąt skończyło się jakąś formą przemocy, ale zdecydowana większość doprowadziła do porozumienia, tak? No i tutaj to jest może, oczywiście no, nie należy jakby ignorować tego aspektu, że woda, a szczególnie dzisiaj, kiedy widzimy ocieplający się klimat i wiążącą się z nim spadającą ilość dostępnej wody, ma taki potencjał, żeby pewne konflikty intensyfikować, ale w zasadzie nie ma zbyt wielu dowodów na to, żeby powiedzieć, że się wydarzają wojny stricte o wodę. Niemniej jest z kolei w tej debacie też bardzo ważny punkt, który mówi o tym, że to, na czym my się koncentrujemy, kiedy mówimy o wodzie, sprawia, że sytuujemy te relacje między państwami dotyczące wody albo z jednej strony na skrajnym biegunie właśnie konfliktu, albo współpracy, uznając tak trochę z automatu, że konflikt musi być zawsze zły, a współpraca musi być zawsze dobra. I że jak ktoś podpisze jakieś tam porozumienie, to znaczy, że już jest wszystko spoko. No ale właśnie bardzo często tak nie jest. To znaczy bardzo często te relacje, czy właśnie te interakcje, mi się wydaje, że to jest bardzo dobre słowo, związane z wodą między państwami są gdzieś zupełnie pomiędzy tym wszystkim, bez względu na to, czy jest jakieś porozumienie, czy go nie ma. No dobrym przykładem tutaj oczywiście w regionie byłby znów może Izrael i Palestyna, albo Izrael i Jordania, gdzie rzeczywiście te porozumienia są podpisane, ale koniec końców oczywiście Izrael ma ogromną przewagę i taką polityczną, i finansową, w tym w jaki sposób zarządza zasobami rzeki Jordan i jaki to wywiera efekt właśnie na innych państwach, które też z niej korzystają. I to, o czym często właśnie naukowcy mówią i z czym ja się zgadzam, tak mi się wydaje, no to jest właśnie to, że bardzo często, kiedy mówimy o tych interakcjach dotyczących wody między państwami, to przede wszystkim powinniśmy jednak patrzeć też właśnie na jej polityczny charakter i na to, jakie te państwa w ogóle mają relacje ze sobą, jak wykorzystują spory o wodę, czy w ogóle możliwość dostępu do wody, do kształtowania swojej pozycji w innych aspektach, no i też jakby, jak wygląda to sprzężenie zwrotne, tak? I że bardzo często ten argument, ta współpraca przybiera taki charakter, no trochę tokeniczny, w tym sensie, że ona wygląda jakby była inkluzywna i miała się odnieść do wszystkich i była sprawiedliwa, a w gruncie rzeczy właśnie nie jest. I na przykład tylko legitymizuje pozycję jakiegoś państwa i ogranicza właśnie kontrolę drugiego państwa, tak?
No, pomimo tej ostatniej części takiej krytycznej, wydaje mi się, że jest w tym jakaś taka nutka optymizmu mimo wszystko w tym, co mówisz, za co ci dziękuję. Dlatego, że już kończąc, pozwolę sobie może tak podsumować, nie wiem, czy się z tym zgodzisz. Jest takie zdanie, już nie pamiętam kogo, jakiegoś pisarza science fiction chyba, który powiedział, że przyszłość już jest, ale nierówno rozdystrybuowana. I myślę sobie a propos tych zmian klimatycznych, które nas czekają i tych jakichś takich prognoz typu właśnie wojny klimatyczne i tak dalej. No i że wydaje mi się, że te państwa arabskie są tutaj dwa kroki przed nami, że one doświadczają tego, czego my będziemy doświadczać za te 20-30 lat. Więc to, co mówisz, że pomimo ograniczenia dostępności tej wody, że nie masz tak dużo tych konfliktów i że jest to pewna tylko taka percepcja, jak rozumiem, medialna, to jest w tym wszystkim, w tej trudnej sytuacji jakoś tam dobrą wiadomością dla nas. Nie wiem, czy się z tym zgadzasz.
To znaczy, wydaje mi się, że faktycznie warto przede wszystkim obserwować Bliski Wschód pod tym kątem, bo to jest trochę taki papierek lakmusowy, jeżeli chodzi o to, co się może wydarzyć, jak będzie tej wody rzeczywiście coraz mniej. Być może tutaj, jeżeli mam szukać jakiegoś optymizmu, wiem, że już kończymy, więc postaram się krótko, to wydaje mi się, że bardzo ciekawe jest to, jaki to ma wydźwięk społeczny. W tym sensie, że mieszkańcy regionu zdają sobie właśnie sprawę z tego, jak tej wody jest mało i bardzo ją sobie cenią. I pojawia się coraz więcej ruchów społecznych, które opierają właśnie swoje działania, swój jakiś sprzeciw wobec na przykład korupcji, czy w ogóle, nie wiem, nieuczciwości swoich polityków, na walce właśnie o zasoby, tak? O zasoby naturalne, w tym sensie, że o przyrodę po prostu i o jej ochronę. Często to właśnie dotyczy wody i wydaje mi się, że to jest taki fajny wskaźnik tego, jakbyśmy już mieli faktycznie obserwować, co się może wydarzać, no to, że jednocześnie to środowisko i ten ograniczony dostęp do jakiegoś zasobu może też być taką motywacją społeczeństwa, żeby się gdzieś tam jednoczyć.
Jasne, to już naprawdę na zasadzie postscriptum, tylko dodam, że też taki bardzo fajna informacja, która w twoim tekście była, to taka analiza na temat tego, jak woda, czy też dostęp do wody, zarządzanie tą wodą, może być taką ideą państwowotwórczą. I ty tam się powołujesz na takiego hiszpańskiego autora, który właśnie twierdził, że, znowu popraw mnie, jeśli to upraszczam, ale właśnie, że ta woda może być taką ideą, która jakoś tam spaja ludzi. To się łączy chyba z tym, co mówiłaś teraz.
Tak, tylko to też właśnie niestety nie zawsze jest akurat dobrze, bo na przykład ta etiopska tama też jest właśnie takim trochę wysiłkiem narodowo-twórczym, powiedzmy, ze strony władz.
Rozumiem. Bardzo ci, Saro, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, Tomku.
W ten sposób kończymy dzisiejszy Fokus. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszego podcastu. Wyprodukowała go Natalia Radulska. Tu mówił PISM.